Stanisława Eugeniusza Bodesa spotykałam nieraz podczas wydarzeń poświęconych historii Polski. Widziałam, z jak dużym zainteresowaniem oglądał rekonstrukcje historyczne, wystawy artefaktów z nimi związane. W trudnym czasie epidemii, gdy odwoływane są wernisaże, wystawy, wszelkiego rodzaju spotkania, postanawiam przybliżyć tę niezwykle interesującą postać. Jest bohaterem jakby nie z tej epoki, bo kto dziś odtwarza historię w malarstwie?
W całej mojej twórczości, gdy tylko miałem do czynienia z białym krukiem, z plamami białymi, najbardziej sfałszowanymi faktami z historii, to od razu odzywało się we mnie to takie powołanie dochować wierności polskim ideałom, polskim wartościom i przedstawiać to, żeby to nigdy nie uległo zapomnieniu. To, co przepadło i zginęło podczas jednej wojny światowej, drugiej wojny światowej, przez czasy komuny, która też niszczyła wszelkie pamiątki, prawda? Żeby odtworzyć i zachować to, co jest najbardziej wartościowe w narodzie polskim.
Tego typu ludzie...
Profesor Lechosław Lameński, historyk sztuki.
Pasjonaci, autentyczni pasjonaci poświęcają własne pieniądze oraz czas na pogłębianie wiedzy i mają tą wiedzę wszechstronną. Dla mnie Stanisław Bodes jest pięknym przykładem, że tworzy z potrzeby serca, bo go denerwuje, że wielu artystów, w tym no między innymi Matejko, no nie mówmy, że fałszowali, ale no przedstawiali pewne wydarzenia historyczne nie tak, jak one w rzeczywistości wyglądały. Jemu jest teraz łatwiej niż Matejce, bo tej literatury jest oczywiście dużo więcej i tej literatury poważnej, której w czasach Matejki na pewno nie było.
W mieszkaniu Bodesa wszędzie obrazy, olejne, akwarele, pastele, rysunki. Niektóre wiszą, najwięcej w dużym pokoju, ale większość oparta jest o jedną ze ścian, jeden przy drugim.
No to jest jeden z czterech obrazów u Chrubieszowie, to jest Chrubieszów 6 dni wolności. Wkroczenie oddziału partyzanckiego, powstańczego w 1863 roku, powstanie styczniowe. Tu wjeżdżają powstańcy i to jest taki przekrój ludności ówczesnej Chrubieszowa, prawda? Jest jakiś pan tam mecenas, jest powstaniec no, z jakiegoś dworku podchrubieszowskiego, no, są Żydzi. Tu jest taki kajtek mały, a tu pewnie dziadziuś jakiś tam mundur, no najprawdopodobniej z powstania listopadowego, prawda? Mają kepi takie zdobyczne, mają czapki, rogatywki, no to jest karabin z bagnetem gdzieś z wojska carskiego zdobyty, tak samo jak złamany znak dwugłowy czarny orzeł rosyjski. To jest ta słynna kaczma chrubieszowska, która była, którą rozebrano, nie wiem, w latach chyba 70. jeszcze była. I drewniana zabudowa, to jest kościół świętego Mikołaja tam w tle.
Jest tego bardzo dużo, bo po 50 przeszło latach stworzyłem tyle obrazów, mimo że są tak bardzo trudne w malowaniu, że nie sposób ich porównać do portretu, do pejzażu, do jakiejś martwej natury, którą można w parę godzin stworzyć. I to jest dla tych rodzajów malarstwa normalne. Jak sprawdziłem od 1944 roku w Polsce powojennej, takiego przypadku nie było, żeby artysta, obojętnie jakiej klasy, jakiej szkoły, tak został wciągnięty przez najtrudniejszą dziedzinę w malarstwie.
Niewielu artystów przeprowadzało, polskich oczywiście artystów, przeprowadzało dokładne badania historyczne, archiwalne, źródłowe, żeby sprawdzić, jak ubrani byli, umundurowani żołnierze w poszczególnych epokach. Ale cały XIX wiek to są ciągle jakieś wojny, walki, a wszystko właściwie można powiedzieć rozbudza epoka napoleońska, przełom XVIII na XIX wiek, która doprowadza do fermentu narodowo-wyzwoleńczego. pojedynczego. Wiele narodów próbuje się wyrwać spod władzy innych narodów. No, piękny, klasyczny przykład to rzeczywiście nasza rzeczywistość, kiedy właśnie za czasów napoleońskich rodzi się nadzieja, że odrodzi się na nowo Rzeczpospolita. No, potem mamy dwa wielkie powstania listopadowe, styczniowe. W międzyczasie jest Wiosna Ludów i w rezultacie bardzo ważnym elementem malarstwa nie tylko polskiego, ale europejskiego staje się tematyka historyczna.
Stanisław Eugeniusz Bodes należy do tego pokolenia, które rozczytywało się w trylogii Henryka Sienkiewicza.
Pamiętam, dostałem książkę Ogniem i Mieczem, gdy miałem 11 lat. Więc zacząłem gdzieś w godzinach popołudniowych ją czytać. Była godzina 22, mama mi mówiła, no kończ, bo trzeba do szkoły. Nakryłem się kołdrą z głową, latarkę i czytałem, aż skończyłem.
W poniedziałek bitwa zawrzała od świtu. Skrzetuski patrzył na nią jak i pierwiej z uśmiechniętą, wesołą twarzą. I znowu pułki koronne wystąpiły przed okop. Tym jednak razem, nie puszczając się do ataku, dawały wstręt nieprzyjacielowi z miejsca. Step rozmoknął nie tylko na powierzchni jak pierwszego dnia bitwy, ale do głębi.
Zagończykowie, te wojska komputowe, husaria. No i jak ich można było zrobić? I to wszystko we mnie tak jakby zaszczepione zostało. To gdzieś w genach, we krwi już dawno musiało istnieć.
Pan Skrzetowski nie widział ani połowy tego animuszu, z jaką chorągwie walczyły dnia pierwszego. Broniły się i dziś z zaczynnością, ale nie uderzyły pierwsze. Nie rozbijały w puch kurzeniów. Nie zmiatały pola przed sobą jak huragan. Grunt stepowy rozmiękły nie tylko na powierzchni, ale do głębi uniemożliwiał furię i rzeczywiście przygwoździł ciężką jazdę pod okopem. Chmielnicki zaś wprowadzał coraz nowe pułki do boju. Sam był wszędzie. Każdy kurzeń osobiście wiódł do ataku i wycofywał się dopiero tuż przed szablami nieprzyjaciół. Zapał jego udzielał się stopniowo Zaporożcom, więc choć padali gęstym trupem, biegli na wyścigi pod okop z krzykiem i wyciem.
Romantyzm w literaturze. Chodziło o to, by budzić ducha narodu. Polski nie ma na mapie świata. Autor trylogii odwołuje się do tych wątków z przeszłości, które mają przypominać chwałę oręża, krzepić serca, dawać nadzieję. Malarstwo tego okresu również odwołuje się do historii.
Wiek XIX, umownie nazywany okresem akademizmu, bo wtedy ważną rolę odgrywały akademie, nie mógł wystawiać na ważnym salonie. Najważniejsze były te salony oczywiście paryskie, to była stolica sztuki wieku XIX, artysta, który nie miał ukończonej akademii. No więc każdy najpierw starał się kończyć na akademii, a na akademiach uczono malowania przede wszystkim obrazów historycznych, mitologicznych, alegorycznych. Była tak zwana ścisła hierarchia tematów, więc wszyscy się prześcigali w tym, żeby malować jednak wielkie obrazy właśnie o tych wątkach historycznych, mitologicznych, alegorycznych, no i oczywiście religijnych. W tym akademizmie, w malarstwie historycznym, batalistycznym liczył się przede wszystkim temat. Ludzie przychodzili na salony oglądać obrazy, żeby zobaczyć, a tutaj jest nasz król, tu jest ktoś inny i jak to świetnie oddane wszystkie realia stroju, uzbrojenia i tak dalej. Tak naprawdę wartości artystyczne mniej się liczyły. Liczył się przede wszystkim temat, chociaż oczywiście obraz musiał być namalowany według wszelkich reguł malarstwa akademickiego. To znaczy, dzisiaj to się nam wydaje surrealistyczne. Nie można było widzieć śladu położenia pędzla. Obraz musiał mieć tak zwane fini, czyli wykończenie. Matejko, wszystkie jego obrazy są zagruntowane na kolor na przykład łososiowy, brązy, jakieś czerwienie, bo taka była zasada. Nikt nie gruntował tego płótna na biało. Stąd też barwy tych obrazów są o wiele cięższe. Nie mają tej lekkości, jaką mają potem obrazy impresjonistów.
Stanisław Eugeniusz Bodes od urodzenia mieszka w Hrubieszowie. Powiada, że jest człowiekiem z Kresów. Ukształtowało go brzemię dramatycznej przeszłości tych okolic.
Tu u nas na wschodzie to granica stała non-stop w ogniu, prawda? Czy mieliśmy do czynienia z wojskami ruskimi, prawda? Czy z Tatarami, czy bunty kozackie, wyprawy tureckie, Mołdawianie. To wszystko garnęło się w granice polskiej, żeby zrabować, żeby pozabijać jak najwięcej ludności polskiej, uprowadzić w niewolę, no i przede wszystkim zdobyć jak najwięcej kosztowności. Łupy, to się wtedy liczyło, że to są łupy wojenne. Więc tutaj na kresach wszyscy musieli być mężczyźni od szabli, od muszkietu, sprawni, jeżdżący dobrze konno, bo to była podstawa życia na kresach.
Zarówno babcia, jak i mama malarza zbyt wcześnie zostały wdowami.
Moja babcia właśnie Kuczyńska z domu wyszła za Wiktora Komendackiego, tego żołnierza, który chyba w 3 tygodnie po rozpoczęciu I wojny światowej poległ. Tam w okolicach Augustowa, Suwał, gdzie było natarcie drugiej armii generała, już nawet nie pamiętam, Samsonowa chyba, na pruskie oddziały. Moja mama się urodziła 8 listopada 14 roku. Już bez ojca i tak to trwało okres ten międzywojenny i tak dalej. W 1939 roku poślubia mego tatę. Rodzeństwo moje się rodzi podczas okupacji. Mój ojciec umiera na wylew w 1955. Ja skończyłem w lipcu 4 lata, a w listopadzie, 26 listopada już nie żyję. Więc całe życie moje jest bez mężczyzny, bez ojca, bez pomocy. Musiałem sobie jakoś radzić.
Stało się jasne, że trzeba liczyć głównie na siebie, gromadzić książki, czytać i szukać odpowiedzi na nurtujące pytania. I tak zaczęły powstawać pierwsze obrazy.
Namalowałem w 1967 roku, pamiętam, 2 obrazy. Pierwszy to był, człowiek ani z soli, ani z roli, tylko z tego, co go boli. Więc Czarnieckiego pod Kłeckiem. Drugi była bitwa ze Szwedami. W następnym roku kolejny. W 1970 roku ja miałem już plik kartonów z planami do stworzonych różnych obrazów i przez te kilkadziesiąt lat, jak się to odbywało, że jest 74 rok. Ja mam w tym roku namalować 20 obrazów. Są one przygotowane, są już pozbierane szkice, materiały, są nieliczne jeszcze wtedy książki z zakładkami, że tutaj jest, prawda, Stefan Batory pod Pskowem, Jana Matejki, i tam jest bojar, tam jest husar, prawda? Gdzieś jest Chmielnicki pod Lwowem, prawda, na koniu. Więc to tam było, że w tej książce jest zbroja, w tamtej są karabiny napoleońskie. Cały świat zbudowany wtedy trwa do dziś. Nic się nie zmieniło. Rok po roku powstają nowe obrazy, nowe idee i tak dalej. Ja wiedziałem wtedy, co będę robił do końca swojego życia.
To jest niesamowite, że poświęca swój czas na to, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o czasach, które go interesują. Zobaczyć, jak należy namalować hełm, jaki kształt miał miecz, herby, bo widziałem kilka próbek takich z herbami. No to jest fantastyczne. Nie tylko przecież trzeba znać układ pól herbowych, co one przedstawiają, kolorystykę, w jakiej kolejności, bo to w heraldyce ma ogromne znaczenie. Stanisław Bodes porusza się po tym absolutnie biegle, tworząc naprawdę fascynujące, wciągające, myślę, widza kompozycje.
Kolega mi kupił Juliusza Kossaka opisanego przez samego Witkiewicza. I to wydanego we Lwowie w 1912 roku. Więc proszę sobie wyobrazić, jak ja tą książkę zobaczyłem. Tam były kolorowe ilustracje, ale ten polski świat kresowy, koni, wilki na polowaniach, Tatarów, Turków, Kozaków. No to myślę sobie, to jest moja druga dusza, ta prawdziwa.
To wszystko, co było cnotą i zbrodnią, co było chwałą i hańbą, co żyło w sposób szczególny, różny od reszty świata w treści i formie. To, co stanowiło rdzeń i istotę polskiego życia. Dziś, mogąc zajrzeć w całkowitą działalność Kossaka, dopiero się widzi cały ogrom tego, co on zdziałał. Całą mnogość objawów życia, które odtworzyła jego niezmordowana ręka. Nigdy nie wyczerpana, świeża, jasna i zawsze wyobraźnia. Rzeczywiste życie ludzkie nie rozgrywa się w próżni lub wśród kartonowych dekoracji. Otacza je i warunkuje świat zewnętrzny, również żywy. I jak z jednej strony człowiek od niego zależy, tak z drugiej znowu mórz narzuca swoją wolę, nagina lub łamie dla swojej potrzeby, wygody i fantazji.
W przypadku Wojciecha Kossaka i jego syna Jerzego, ci artyści bardzo chętnie powracali do czasów II Rzeczypospolitej, do wojny polsko-bolszewickiej, do kultu marszałka Piłsudskiego. No ale całą tą historię i cały wiek XIX, tak naprawdę koniec I wojny światowej, wojna polsko-bolszewicka. Wtedy dopiero tak naprawdę kończy się wiek XIX w malarstwie polskim i zaczyna się już epoka zupełnie nowoczesna, w której miejsca na batalistykę niestety już nie ma.
Zatem bohaterowi naszej opowieści łatwiej byłoby w XIX wieku?
Myślę, że tak, że byłoby mu o wiele łatwiej niż obecnie, no bo dzisiaj takie malarstwo edukacyjne, no bo to jest malarstwo edukacyjne, no nie cieszy się wzięciem. Liczy się malarstwo, gdzie artysta ma pomysł, jak rozstrzygnąć pod względem formy, koloru, płaszczyzny płótna, żeby powiedzieć coś nowego. To może być realistyczne, ale najczęściej jest abstrakcyjne, no bo już weszliśmy w epokę, gdzie każdy szuka nowych środków wyrazu. Natomiast Bodes ewidentnie, gdybym nie wiedział, że on żyje, gdybym dostał tylko do oceny któryś z jego obrazów, to no, mógłbym mieć podejrzenie, o, pani mi tu pokazała obraz z XIX wieku, świetnie namalowany, dobrze zakomponowany, gdzie widać, że artysta znakomicie zna realia epoki, której ten obraz dotyczy.
Powinien chociaż wtedy żyć, w okresie międzywojennym, bo jak tylko usłyszałem o 13-letnim Tadziu Jasińskim z Grodna, malutki chłopczyk butelkę rzucił na czołg sowiecki, który już tam krążył po ulicach Grodna, no i nie zapaliło się, nie wybuchło, więc wyskoczyli ci Sowieci z czołgu, przywiązali go do tej lufy, tam do wieży, prawda, i on jako osłona. Postanowiłem namalować obraz, to właśnie ten biały, polski, cudowny, biały kruk, który niepowtarzany był, schowany, i tego 13-letniego bohatera, jak wielu innych, będzie można niedługo zobaczyć na moim obrazie.
Bardzo dobrze, że jest ktoś taki jak Stanisław Bodes, mimo że no, nigdy pewnie nie znajdzie uznania w oczach prawdziwych artystów, bo nie będą uważali tego za twórczość artystyczną, tylko za twórczość ilustratorską. To jednak warto, żeby młodzi ludzie, następne pokolenia jednak miały możliwość zetknięcia się z tego typu malarstwem, bo Stanisław Bodes no, ma wiedzę na temat faktów historycznych, heraldyki, wszystkich elementów uzbrojenia, typów broni, nieprawdopodobną. I wcale nie trzeba mieć ukończonych studiów, tytułów naukowych, żeby tą wiedzą porażać tych, którzy formalnie powinni coś na ten temat wiedzieć. Bardzo dużo czyta konkretnych, ważnych publikacji. Też tak jak Matejko zna się absolutnie znakomicie na ikonografii, umie z tego wyciągać wnioski i buduje własną wizję tej rzeczywistości sprzed wielu wieków, przyczyniając się, jeżeli by te obrazy były pokazywane, a z tego co wiem są pokazywane, czasami, może zbyt rzadko, dzięki tym obrazom myślę, że kolejne pokolenia młodych Polaków no, nabiorą może szacunku do przeszłości i będą coś z tej przeszłości i faktów ważnych, historycznych wiedzieć, żeby w przyszłości nie popełniać rozmaitych błędów.
Stanisław Eugeniusz Bodes miał wiele wystaw, między innymi na Podkarpaciu, w Warszawie, w zamkach, pałacach, miejscach historycznych. Za każdym razem z dużą starannością przygotowuje się do nich.
czy występuje na wystawie w takim mundurze, czy występuje w takim mundurze, prawda, w takim mundurze, czy będę w stroju rycerskim, czy w stroju legionisty Piłsudskiego, prawda, czy w stroju z księstwa warszawskiego, czy w stroju współczesnym. W każdym z tych strojów i tak się czuję fantastycznie, a jeśli jest wernisaż, jeszcze przyjadą konni, jeszcze wejdą żołnierze różnych formacji. Tu jestem, kolega wypożyczył mi mundur ułański z 18-20 roku, szary taki Piłsudskiego strój, czapka Maciejówka, to jest strój podporucznika kawalerii polskiej. I proszę sobie wyobrazić, że jak zakładałem granatowe bryczesy do tego stroju, wyłożone żółtą, jasną skórą od strony siodła, jak zaświecił mi amarantowy lampas, jak założyłem szelki, buty, a jak już dopiąłem kurtkę i założyłem czapkę i podprowadzono mi konia, gdyby miał dwie pęciny jeszcze białe chrapy, to byłby bardzo podobny do kasztanki marszałka. Zresztą miałem kiedyś konia takiego, to znaczy nie ja, tylko mój ojciec. To poczułem się jak w niebie.